naszym radiowym studio jest dziś z nami ksiądz dr Maciej Biedroń, prefekt i wykładowca teologii moralnej oraz duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już za niespełna 6 godzin w czytelni Biblioteki Seminaryjnej premiera książki Fundamenty Teologii Duchowości Katolickiej, tom pierwszy. Jakie emocje towarzyszą przy wydaniu tej pierwszej księdza monografii naukowej?
Mogę powiedzieć, że są one bardzo złożone, bo na pewno, tak myślę, przede wszystkim czuję taką radość, bo każda publikacja łączy się rzeczywiście z taką wcześniejszą wielką pracą. Wkłada się taki wysiłek przede wszystkim w szukanie materiałów, tworzenie planu pracy, no i potem dochodzi już samo pisanie, które też należy łączyć z innymi obowiązkami, które każdy z nas przecież posiada. Dlatego potrzebna jest taka samodyscyplina pracy. Przed samym wydaniem dochodzą jeszcze poprawki recenzentów, które są bardzo cenne i które też należy nanieść. Dlatego gdy już finalnie ukazuje się książka, trzyma się ją w ręku, to rzeczywiście jest taka wielka radość, że trud pracy przyniósł taki konkretny owoc. Ale myślę, że oprócz radości na pewno zawsze towarzyszy mi pewnego rodzaju satysfakcja, że książka, mam nadzieję, może posłużyć innym. To już no, nie jest pierwsza moja książka jako taka. Rzeczywiście tutaj zauważyliśmy, że to jest pierwsza monografia naukowa. I jakoś od strony duchowej poczytuję to za łaskę Pana Boga, że daje mi taką motywację i siłę do pisania. No i właśnie staram się też patrzeć na każdą wydaną książkę jako na taki sposób, w którym mogę służyć innym, przede wszystkim by lepiej zrozumieli Pana Boga, relacje z Nim. No jedni służą Panu Bogu w takim czy innym zawodzie, inni służą Bogu i ludziom w rodzinie, jeszcze inni mogą opiekować się chorymi czy potrzebującymi. Ja staram się służyć Bogu i ludziom oczywiście w kapłaństwie, w głoszeniu, w sprawowaniu sakramentów, ale także przez pisanie. Chcę, żeby to nie było czymś, co przynosi mi jakąś wielkość, ale co może służyć innym w zbliżaniu się do Pana Boga.
Człowiek współczesny czuje taką potrzebę, by nazywać, by definiować i mieć dowody. Tymczasem duchowość z założenia jest czymś, co jak gdyby jest spoza tego świata rozumowych definicji. W związku z tym powstaje pytanie, czy potrafimy przybliżyć, czym w ogóle zajmuje się teologia duchowości?
Rzeczywiście słowo duchowość kojarzy nam się z czymś, co jakby było ponad nami, z czymś, co nas przekracza. I rzeczywiście po części tak jest, bo owa duchowość odnosi nas do rzeczywistości większej, do rzeczywistości transcendentnej, mówiąc o duchowości katolickiej, po prostu do Pana Boga. Ale nie do końca jest chyba tak, że ona wykracza poza jakieś ramy naszej rozumności, bo myślę, że dzieje się tak dlatego, bo duchowość nie jest czymś, co jest poza nami, ale jest rzeczywistością, która przynależy nam, jako ludziom, jako najdoskonalszym stworzeniom Pana Boga, jako stworzeniom rozumnym i też posiadającym wymiar duchowy. Dlatego no my z natury jesteśmy ukierunkowani na Pana Boga. Pana Boga potrzebujemy. Co człowiek zrobi już w tym życiu, to inna kwestia, ale znamiennymi są tutaj słowa świętego Augustyna. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Katechizm Kościoła Katolickiego określa nawet człowieka mianem capax Dei, czyli po prostu kimś, kto z natury jest zdolnym wejść w relację z Panem Bogiem, jest zdolnym oddać się Panu Bogu. Więc myślę, że tak ostatecznie odpowiadając na to pytanie, możemy powiedzieć, że teologia duchowości próbuje zdefiniować i bada chrześcijańskie życie duchowe, albo innymi słowy życie duchowe chrześcijanina, które za świętym Pawłem możemy nazwać życiem według ducha, czy życiem ukrytym w Chrystusie w Bogu. I co więcej, dodałbym, że bada to życie duchowe w jego dynamice, w jego rozwoju. Stąd na przykład w teologii duchowości mówimy o tak zwanych etapach życia duchowego.
Powiedział ksiądz, że duchowość odnosi nas do Pana Boga. Tymczasem w tamtym roku jeden z amerykańskich tygodników ukazał ciekawy trend wśród młodych, którzy z jednej strony deklarują się jako osoby niereligijne, ale jednocześnie interesują się duchowością. W związku z tym, czy istnieje duchowość, ale bez religii?
Myślę, że na to pytanie możemy odpowiedzieć, odwołując się już do wcześniejszych wypowiedzi. Człowieka charakteryzuje to, co powiedziałem, także jego wymiar duchowy. To na pewno przynależy też do nas jako ludzi, jako stworzeń rozumnych. Nie jesteśmy samą materią. Tu przypomina mi się stwierdzenie świętego Jana Pawła II, który w swojej adhortacji Familiaris Consortio, dokładnie chyba, jak dobrze pamiętam, w numerze 11, napisał, że człowiek to jest duch ucieleśniony. No, papież chciał na pewno dać tutaj do zrozumienia, zaznaczyć, że w człowieku istnieje taka dogłębna jedność między ciałem i duszą, między elementem materialnym i duchowym, że stanowi to taką spójną całość i też przypomina o integralności człowieka. No i myślę, że w takim sensie rzeczywiście możemy mówić o istnieniu duchowości. Ale myślę, że wyrazem tego jest także to, że niezależnie od wyznania czy tego, kim kto jest, człowiek zawsze stawia sobie takie podstawowe pytania o sens swojego istnienia, o nieśmiertelność, o szczęście, jak je tutaj osiągnąć. I myślę, że to jest coś więcej niż tylko zwykła psychika. To jest wyraz naszej właśnie zdolności do transcendencji, do umiejętności przekraczania siebie. To pokazuje nam fakt, że rzeczywiście no, my mamy w sobie też ten element duchowy, czyli możemy mówić o duchowości człowieka. I oczywiście wyrazem tego duchowego wymiaru człowieka, który łączy się także z objawieniem Pana Boga, mówię stricte już teraz o chrześcijaństwie, jest religia, czyli miejsce przeżywania wiary w Pana Boga, miejsce osadzenia swojej ufności, pragnień, odnalezienia sensu w Panu Bogu. No, jest to temat oczywiście bardzo złożony, który łączy się także z wyjaśnieniem antropologicznym człowieka i też z wiarygodnością objawienia, ale ostatecznie możemy powiedzieć, że duchowość po prostu przynależy do człowieka, ale wyraża się w religii i jej potrzebuje.
To idąc za tą definicją świętego Jana Pawła II, która tutaj została przytoczona, człowiek to duch ucieleśniony, powstaje pytanie, jakie są podstawy tego życia duchowego w człowieku?
Oczywiście mówić o życiu duchowym, to mamy tutaj na myśli życie duchowe chrześcijanina, kiedy mówimy życie duchowe w tej naszej rozmowie. Mówiąc o jego podstawach, chcemy oczywiście też odpowiedzieć na pytanie, no, gdzie ono bierze swój początek, bo pytając o podstawy życia duchowego, tak naprawdę pytamy, gdzie to życie bierze swój początek i jakie ma możliwości jego przeżywania. Myślę, że po pierwsze sama natura człowieka jest taką podstawą życia duchowego. To już powiedzieliśmy. Człowiek jest ze swej natury istotą, która charakteryzuje się zdolnością życia duchowego. Po drugie, możemy mówić o komunikacji personalnej Boga i człowieka. Życie duchowe, czy nawet mówiąc prościej, nasza wiara, bazuje przede wszystkim na relacji miłości człowieka i Pana Boga. No i oczywiście tu mamy też świadomość tego, że taka relacja oparta na miłości rozumnej, wolnej, świadomej, jest ostatecznie możliwa między osobami, inaczej mówiąc między bytami, które charakteryzuje personalizm. Człowiek jest osobą, ale Pan Bóg także jest bytem osobowym. Pan Bóg to nie jest jakaś abstrakcja, to nie jest zbiór idei, ale jest to osoba, z którą wchodzimy w relacje, z którą się spotykamy, z którą żyjemy na co dzień. Tak jak przypomina nam o tym papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est, dokładnie w numerze pierwszym. Przypomina nam, że chrześcijaństwo to jest przede wszystkim wydarzenie, spotkanie z Chrystusem, z Bogiem, z osobą. To nie jest jakieś tylko wyznawanie zbioru idei czy norm. No i w tej relacji, co podkreśla też teologia duchowości, akcentuje się bardzo mocno fakt tego, że inicjatywa w tej relacji leży przede wszystkim po stronie Pana Boga. To On pierwszy wychodzi do człowieka, no i patrząc na historię człowieka, dostrzegamy to bardzo wyraźnie. Pan Bóg pierwszy nas stwarza. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka ze swoim objawieniem, choćby i nawet w historii Izraela, daje się poznać. To Bóg nas ratuje, gdy grzeszymy. Przecież On zapewnia nas o swoim miłosierdziu i daje nam przebaczenie. I szczególnie to widzimy też w odkupieniu w swoim Synu. I po trzecie, myślę, że też należy także do tych podstaw życia duchowego zaliczyć Chrzest Święty. Oczywiście jest to pierwszy sakrament, który przyjmujemy i to jest tak naprawdę też podstawa chrześcijańskiego życia duchowego. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa ten sakrament bramą życia w duchu, vitae spiritualis in anua. Jest też to brama otwierająca dostęp do innych sakramentów. Tam rozpoczynamy nasze życie duchowe, tam otrzymujemy z łaski Bożej nadprzyrodzony dar wiary, tam wchodzimy w relację z Trójcą Świętą, no i tam dostępujemy godności dzieci Bożych, życia Bożego. No i myślę, że to, tak zbierając, są takie podstawy dla wyjaśnienia rzeczywistości życia duchowego.
Mamy w Piśmie Świętym taki ciekawy antagonizm. W 5 rozdziale listu do Galatów święty Paweł napisze: ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody. Jak pogodzić ten świat materii, która jest wokół nas, z duchowością?
Myślę, że możemy powiedzieć, iż żyjemy tu rzeczywiście w świecie doczesnym, który popularnie nazywalibyśmy światem materialnym. I to jest prawda o człowieku. Żyjemy w tym świecie pośród świata. To prowadzi nas do stwierdzenia faktu, że jesteśmy w tym świecie materialnym, że ten świat jest miejscem naszego doczesnego życia. Ale i ta materialność, myślę, ma swoje znaczenie. Pamiętam słowa znanego teologa duchowości, ojca Gogoli, znany w Polsce, który w swojej książce napisał, tutaj cytuję, że na przykładzie Chrystusa widać, jak cielesność pełni rolę pośredniczą w zbawieniu, że miłość Pana Boga do człowieka przemienia się w konkretne gesty, w konkretne słowa, spojrzenia, współczucie. I kończył ojciec Gogola, że ciało i ziemska egzystencja Chrystusa stały się znakami naszego zbawienia. No to jest odwołanie do faktu wcielenia, do tego, że Syn Boży, odwieczny Bóg, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem, czyli doświadczył też tego, co ludzkie. Wszedł w to, co dla nas, bo powiedzielibyśmy, jest materialne. Wszedł w naszą pracę, wszedł w zmęczenie, doświadczył odpoczynku, cierpienia, doświadczał tego wszystkiego, co my w tym życiu tutaj doczesnym, niezrozumienia, radości, codzienności, w końcu doświadcza też śmierci. To oznacza, że jeżeli Syn Boży, czyli Bóg, wszedł w te sfery życia ludzkiego, to znaczy, że je uświęcił jako Bóg. Stały się one miejscem, gdzie człowiek może wzrastać w świętości, gdzie może spotkać się z Bogiem. I teologia duchowości jest taką dyscypliną, która w sposób bardzo intensywny korzysta z nauczania świętych, więc warto tutaj, myślę, też odwołać się do nauczania świętych. Kojarzy mi się tutaj także pewna wypowiedź, więc świętego José María Escrivy, hiszpańskiego kapłana, który mówił bardzo często, że Bóg wzywa, abyśmy mu służyli w miejscu pracy, podczas spełniania naszych obowiązków świeckich, życia ludzkiego. I tu wymieniał w różnych miejscach, w laboratorium, sali operacyjnej, w auli uniwersyteckiej, w fabryce, czyli w tym naszym świecie, w którym żyjemy. I mówił, że istnieje w tym świecie, tu doczesnym, materialnym, po prostu coś świętego, Bożego, ukrytego w tych sytuacjach najbardziej prozaicznych, i każdy z nas ma to odkryć. Myślę, że właśnie tak należy patrzeć na doczesność, na materialność, w której żyjemy, mianowicie, że żyjemy pośród świata, jesteśmy zakorzenieni niejako w tym świecie doczesnym, materialnym, ale odnajdujemy w nim nadprzyrodzony sens, miejsce, dzięki też temu, że Syn Boży uświęcił tę rzeczywistość swoim przyjściem, miejsce, gdzie możemy spotkać się z Bogiem, gdzie możemy Mu się ofiarować, naszą modlitwę, pracę, odpoczynek i tak dalej. Jesteśmy dziećmi Bożymi w każdym czasie, więc nie mamy, myślę, uciekać od świata, ale mamy być świętymi. Mamy żyć pośród świata, ale nie być światowymi.
Piękne były te słowa José María Escrivy, Pan Bóg wzywa nas do tego, aby Mu służyć. Czy to są te starania, które powinien podjąć człowiek, aby podtrzymać w sobie tę duchowość chrześcijańską?
Oczywiście, ponieważ myślę, że tutaj powinniśmy właśnie przypomnieć o tym, że aby podtrzymywać tę naszą duchowość, podtrzymywać to nasze trwanie w świętości, w relacji z Panem Bogiem, no to potrzebujemy tej takiej czujności, by w naszym życiu codziennym nieustannie mieć świadomość, że no, jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem. I myślę, o to też chodziło świętemu Pawłowi w zacytowanym we wcześniejszym fragmencie, we wcześniejszym pytaniu fragmencie. Ale oczywiście mamy też inne starania, które myślę powinien podjąć człowiek, żeby podejmować w sobie też to podtrzymywanie duchowości relacji z Panem Bogiem. I pierwszym staraniem, które przychodzi mi na myśl, to jest coś bardzo podstawowego, ale to jest korzystanie z sakramentów. W nich spotykamy się przecież w pierwszym rzędzie tutaj z obecnością i działaniem samego Pana Boga. Biblia przypomni nam, tylko Bóg jest święty. Zatem możemy powiedzieć, że On jest źródłem świętości. On nam daje taką życiodajną siłę duchową. Dlatego też mowa o sakramentach nie jest jakimś takim sloganem, ale myślę jest koniecznością, bo jeżeli Bóg rzeczywiście tam jest obecny, a On jest źródłem świętości, no to z sakramentów, z tej łaski czerpiemy tą świętość. Ja zawsze lubię powtarzać, że zanim zaczniemy szukać nowości w życiu duchowym, to warto się zapytać, czy rzeczywiście to życie duchowe też jest oparte na fundamentach, na podstawach takich jak sakramenty czy Słowo Boże. No nie zapominajmy też w życiu duchowym o tym, co właśnie podstawowe. Myślę, że też regularna spowiedź, kierownictwo duchowe, które też bardzo mocno teologia duchowości podkreśla, pomagają nam dojrzalej i autentyczniej przeżywać naszą relację z Bogiem.
Ponieważ czas nas bardzo goni, tylko tak zapytam, dzisiaj premiera monografii naukowej Fundamenty teologii duchowości katolickiej, część pierwsza. Czego możemy dowiedzieć się z tej publikacji?
Myślę, że z tej najnowszej publikacji, czy to studenci teologii, czy też sympatycy teologii, mogą się dowiedzieć przede wszystkim na temat historii duchowości chrześcijańskiej. Zawarłem w niej w pierwszej części przede wszystkim taką syntetyczną historię tej duchowości chrześcijańskiej od, powiedzielibyśmy, nauczania biblijnego aż po czasy współczesne. W drugiej części będzie można przeczytać o teologii duchowości jako dyscyplinie akademickiej, czyli tam jest wyjaśnione dosyć w taki sposób naukowy, co to znaczy, że teologia duchowości jest po prostu nauką, co to znaczy, że jest dyscypliną naukową, która może być wykładana w seminariach czy na uniwersytetach. No i w trzeciej części będziemy mogli przeczytać o właśnie wspomnianych już tutaj w naszej rozmowie podstawach życia duchowego chrześcijanina. No na takie szczegółowe informacje inne to trzeba poczekać, aż napisze się drugi tom.
A ja tylko przypomnę, dziś o godzinie 15 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie premiera monografii naukowej Fundamenty teologii duchowości katolickiej autorstwa księdza doktora Macieja Biedronia, który był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.